Michał Żebrowski skomentował słowa Czarnka, który powiedział o Biedroniu, że jest zdegenerowanym człowiekiem. Michał Żebrowski powiedział, że to ham, młot i prostak. Kolejna sensacja w wykonaniu Czarnka. Dzisiaj w programie także o sytuacji w Ukrainie, co się dzieje na froncie. Czy Ukraińcy będą mogli wykorzystać amunicję ze Stanów Zjednoczonych do atakowania celów na terenie Rosji? O tym już dzisiaj, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Falk, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witajcie, moim gościem jest redaktor Michał Falk. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i witam was, drodzy widzowie. Wtorek to nasz dzień, jeżeli się nieoczekiwanego nie wydarzy, także jesteśmy.
Tak, jesteśmy i zaczynamy od przeglądu informacji z ostatniego czasu. Tutaj mamy taką informację, taką trochę bardziej
dramy.
Taką plotkarską, tak?
Dramy, tak? Okay.
Czarnek komentuje tutaj Biedronia, Żebrowski komentuje Czarnka.
I a teraz to... my mamy skomentować Żebrowskiego czy Czarnka?
Tak.
Wyjaśnij.
Myślę, że i tego, ale jak sądzisz, czy to jest po prostu kolejne takie wywoływanie sensacji w wykonaniu Czarnka, czy po prostu jego głupota i takie prostactwo?
Czarnek, jaki jest, każdy wie. I Czarnek po prostu okazał się sobą, wyszedł po prostu z Czarnka cały Czarnek podczas tego wywiadu. Także w zachowaniu Czarnka się nie dziwię, choć oczywiście nie akceptuję. A Michał Żebrowski, no szkoda, że go nie wyjaśnił w ten sposób, jak wyjaśnił imć Czaplińskiego podczas filmu Ogniem i Mieczem, bo to by rzeczywiście było ciekawym zakończeniem tej dramy. Chociaż nie wiem, czy by dał radę takiego... no porządnego jednak Czarnka, żeby nie mówić, no nie chcę do jakichś tam zwierząt go porównywać, ale chyba trudno byłoby mu tak złapać go za fraki i otworzyć nim Czarnkiem drzwi na przykład studia telewizyjnego, tak jak otworzył Czaplińskim drzwi do karczmy w Ogniem i Mieczem. To było piękne wyjaśnienie przez Michała Żebrowskiego, natomiast powiedział dosadnie, powiedział co myśli o Czarnku, absolutnie się z nim zgadzam.
W Rosji jest nowy minister obrony Andrii Biełusów. Dlaczego poprzedni minister został odwołany i jakie to zmiany nam szykuje?
To było zaskoczenie dla wielu komentatorów. Ja też byłem zaskoczony, choć tak jak teraz się czyta jakieś komentarze, to no, wygląda na to, że Putin rzeczywiście realizuje być może plan, który miał już wcześniej, bo Szojgu... no, jako minister obrony był powiązany w pewien sposób z buntem Prigożyna, który miał miejsce rok temu. No ale Putin, jak widać, jest takim człowiekiem cynicznym na tyle, że no, nie wywalił Szojgu wtedy, kiedy ten bunt został zakończony i kiedy Prigożyn został zabity. Jego samolot, w którym leciał, został wtedy przecież zniszczony rakietą przeciwlotniczą. Tylko Putin poczekał na taką, można powiedzieć, naturalną okazję. Były ostatnio wybory, znowu Putin objął władzę. No to jest okazja wymienić rząd, można powiedzieć, czy wymienić współpracowników. No i Szojgu rzeczywiście stracił stanowisko ministra obrony. To jest bardzo ważne stanowisko, bo to jest jednak człowiek, który obok Gierasimowa, czyli obok szefa sztabu, jest odpowiedzialny za prowadzenie wojny, która przecież już trwa ponad 2 lata. I nagle Szojgu traci to stanowisko. Idzie na inne stanowisko, później powiemy jakie i co z tego wynika. Natomiast na stanowisko ministra obrony, czyli można powiedzieć no, człowieka zarządzającego wojskiem, no, w sensie takim ogólnym, logistycznym, zaopatrzenia, trafia Białousow, który jest no, takim można powiedzieć technokratą, czyli człowiekiem, który ma zmniejszyć korupcję, poprawić logistykę, poprawić zarządzanie, przestawić armię trochę być może na inny styl prowadzenia wojny. To też o tym jeszcze powiemy więcej za chwilę.
jeszcze tematy ukraińskie. W szczegóły będziemy wchodzić w dalszej części programu, ale tak właśnie na wstępie, skoro tutaj tak krótko rozmawiamy, jeszcze to jakbyś mógł powiedzieć, jak sytuacja wygląda ogólnie na froncie aktualnie?
W tym momencie Rosjanie nie wykorzystali w taki dostateczny dla siebie okna tego, które mieli związanego z tym, że Amerykanie, można powiedzieć, zawalili pomoc Ukrainie przez pół roku, nie wysyłali niczego. Rosjanie mieli swoje szanse, zdobyli niewielkie, można powiedzieć, kawałki ziemi i ruiny miast, które wcześniej zniszczyli kosztem naprawdę wielu tysięcy zabitych żołnierzy. Teraz próbują stworzyć strefę buforową przy Charkowie w dalszym ciągu, ale początkowo wydawało się, że tam może osiągną sukces, żadnego sukcesu nie osiągają. Nawet o miasto, które jest najbliższym, większym miastem przy granicy, Wołczańsk, trwają walki, Ukraińcy się tam dzielnie trzymają, masakrują kacapów. W tym momencie straty kacapów są na poziomie często jednego dnia 1500 ludzi. Nawet rekord był ponad 1700 żołnierzy rosyjskich wypada z walki poprzez albo śmierć, albo ciężkie rany dziennie. Tak? 1700 dziennie. To są gigantyczne straty. No, jest, można powiedzieć, dobra informacja dla Ukraińców w tym sensie, że zatrzymali ten rosyjski pochód, ta amunicja, którą Zachód zaczął dostarczać, jeszcze jest ta inicjatywa czeska, no i to, co Amerykanie w końcu się ogarnęli i szybko zaczęli dostarczać, dociera już do jednostek. Ostatnio Zełenski mówił, że żadna brygada ukraińska nie zgłasza sytuacji takiej, że brakuje im amunicji. To jest chyba, nie wiem, czy nie pierwszy raz taka sytuacja od początku wojny. Także wygląda na to, że Ukraińcy mają już dość środków, no bo jeszcze być może nie sił osobowych, tutaj jest problem, o tym też będziemy mówili, ale mają dość środków do tego, żeby się bronić, żeby Rosjan powstrzymywać. Ale na pewno nie mają dość środków, żeby odzyskać inicjatywę, no i żeby zacząć odbijać te terytoria. Tutaj jeszcze jest kwestia dostarczania nie tylko amunicji, powiedzmy artyleryjskiej czy strzeleckiej, ale kwestia jest myśliwców, na które czekamy. No i kwestia jest innych jeszcze tematów, typu czołgi, typu możliwość uderzania bronią zachodnią na tereny Rosji. To o tym też, myślę, w szczegółach więcej powiemy, tak?
Ja was zachęcam oczywiście do komentowania, pisania na czacie. Możecie mieć udział w tym programie, bo jak napiszecie jakieś komentarze, to one zostaną nam tutaj przekazane do studia. Także do tego zachęcam, a my przechodzimy już do naszego tematu głównego tutaj. Możemy bardziej przybliżyć wam, o co chodzi w całej sprawie, o co tam poszło, bo tutaj zaczęło się od tego, że była dyskusja w programie Śniadanie Rymanowskiego i tam był Przemysław Czarnek, który skrytykował Roberta Biedronia za właśnie to, że był temat oczywiście poruszany, ten z ściągania przez w Warszawie krzyży, tak, który ostatnio jest bardzo głośny. No i tutaj właśnie Czarnek powiedział, że każdy w Polsce ma prawo do wyznawania wybranej religii. Mamy państwo, które jest państwem wolności religijnej.
Naprawdę tak powiedział?
Tak.
To bardzo ciekawe, bo przez całe lata pisowcy jak rządzili, to inaczej rządzili. To tylko oni mieli,
do tego się
oni mieli prawo tylko do wyznawania swojej religii i tylko ale, oni tę religię obsypywali złotem.
Kolejnego zdania, okay, bo tutaj wolność religijna. Ciekawe. Jeżeli Trzaskowski walczy z krzyżem, to jest walka z Polską.
Okay.
Czyli to już... Czyli wolność religijna, ale jednak...
Ale jednak Polska to krzyż.
Tak.
To o tym mówił pastor Paweł Chojecki niedawno, tak szerzej o właśnie akcji z krzyżem, jak to my rozumiemy, nie? Że właśnie przestrzeń rzeczywiście publiczna powinna być wolna od symboli w miejscach publicznych wieszanych przez urzędy i tak dalej. Co kto sobie w domu tam powiesi, zbuduje i tak dalej, to naprawdę jego prywatna sprawa. Tak samo kwestia tutaj pana Biedronia i jego upodobań. Co kto sobie w domu robi pod pierzyną i z kim, to też jest jego prywatna sprawa i sprawa jego upodobań. Nie nam to, można powiedzieć, krytykować w tym sensie, że nie chcemy zabraniać, potępiać i tak dalej. No, jedni mają tak, że tak wolą, inni inaczej. Jedni wolą mieć krzyż nad, powiedzmy, każdymi drzwiami, inni wolą mieć obrazek, a niektórzy mogą mieć, nie wiem, portret Lenina lub coś takiego. No, każdy po prostu będzie sobie upiększał swoje życie tak, jak chce. Natomiast no, nie można tak mówić, że zdjęcie krzyża to jest atak na Polskę. To jest nieprawda, nie? I tutaj oczywiście pan Czarnek nie ma racji, natomiast pewnie sposób, w jaki to zrobił, to był taki typowo czarnkowy.
Na razie było tak spokojnie. Do tego się odniósł Robert Biedroń, który stwierdził właśnie, że miejsce krzyża jest w sferze prywatnej, tak jak przed chwilą powiedziałaś, a w urzędzie jest miejsce na godło. I tutaj wtrąciła się jeszcze tutaj kandydatka do Europarlamentu Ewa Zajączkowska-Hernik, która przypomniała o tęczowych flagach. I tutaj Robert Biedroń stwierdził, że to jest symbol społeczności i a tak, napis za czasów PiSu wspieranego przez Konfederację, 30% naszego kraju, pan Czarnek przyłożył do tego rękę, to były strefy wolne od LGBT. No i to rozjuszyło już tutaj.
Rasiurdiusa, Czarnek.
Tak. Czarnka powiedział, że kłamie, że kłamaliście bezczelnie na temat Polski. Nie było i nie będzie takich stref. Człowieku, puknij się w głowę. Nigdy w Polsce nie było stref wolnych od LGBT. Zdegenerowany człowieku, nie kłam.
No, teraz chodzi o to, że co, że zdegenerowany, tak?
Tak.
A Czarnek jest taki prawilny. No w sumie, jeżeli tak popatrzeć na Czarnka, to tutaj jedną rzecz można pozytywną o nim powiedzieć, że rzeczywiście Czarnek w przeciwieństwie do wielu, naprawdę chyba prawie wszystkich tych głównych pisowców, no to przynajmniej jest, no nie wiem, czy jest wierny, ale przynajmniej jest z jedną żoną oficjalnie przez całe życie, nie? Także to tak na plus dla niego. Natomiast jeśli chodzi o to, jakie prezentuje pan Czarnek zasoby takie moralne w innych kwestiach, czyli właśnie taki, czy on jest na przykład skromny, czy jest pyszny, nie? Czy jest takim pyszałkiem, czy jest właśnie taki uprzejmy dla ludzi, czy jest bucem i chamem. No to tutaj chyba każdy nie ma wątpliwości, że pan Czarnek, pan Przemysław Czarnek, no to jest tutaj wzorem, antyprzykładem. Jeśli chodzi właśnie o wartości chrześcijańskie, o wartości konserwatywne, to tutaj do niego można by wiele przysłów, typu przyganiał kocioł garnkowi i tak dalej, prawda? To jest człowiek, ja już nawet sobie ukułem takie na prywatny użytek powiedzenie, że jak ktoś się chamsko zachowa, albo ja na przykład jak się chamsko zachowam, to mówię zawsze, no wyszedł ze mnie Czarnek. To taki idiom powinien być, myślę, w języku polskim, że jak źle się zachowasz, to wylazł z ciebie Czarnek. I to tak mogłoby normalnie w słownikach być. Myślę, że pan chyba Czarnek nie powinien się obrazić, że jego nazwisko by się zapisało w jakichś tam annałach, w słownikach. Być może w hicie by było w przyszłości, w historii i teraźniejszości uczone w tym jego, powiedzmy, koniku, tym przedmiocie. Także dla mnie pan Przemysław Czarnek jest przykładem człowieka, który nie ma kultury osobistej, który jest jednym z największych chamów i buców, i prostaków. Młotów to nie wiem. To tutaj nie wiem, czy bym się z panem Żebrowskim nie zgodził co do młota, bo młot, no to ja rozumiem, że to chodzi o takie intelektualne ograniczenie, tak?
Tak by się trzeba było domyślać.
Jeżeli by tak przyjąć, no to nie. Tutaj, panie Michale Żebrowski, no trzeba przyznać, że Czarnek jest naprawdę inteligentny i tą swoją inteligencję po prostu wykorzystuje w zły sposób.
Czyli się zgadzasz tak po części tutaj z Michałem Żebrowskim.
Ale naprawdę fajnie by było, jakby ktoś wyjaśnił właśnie Czarnka tak, jak wyjaśnił Żebrowski tego Czaplińskiego w filmie. No to po prostu jakby tak jeszcze w to błoto wpadł tą swoją facjatą, to zobaczcie, to by pięknie się z innym dziełem literackim kojarzyło, bo ja z kolei jak patrzę na pana Przemysława Czarnka, to kojarzy mi się orwellowski folwark zwierzęcy. I tam był taki przywódca, który się nazywał Napoleon. No on był świnią, prawda, akurat taką upasioną świnią, która tylko myślała jak pod siebie nagrabić, jak wykorzystać władzę, jak pognębić innych, no to dokładnie tak jak pisowcy, prawda? No i teraz jeżeli by ktoś wyjaśnił Czarnka tak jak Czaplińskiego wyjaśniono i właśnie wpadłby w to błoto tą twarzą i tak dalej, to by wszystko ładnie się zgrywało. Może ktoś zrobi taki kolaż, melanż, czy mem, czy gif, no cokolwiek, żeby poddaję pomysł i naprawdę nie będę miał pretensji, jeśli ktoś inny to zrobi. Ja tylko takim drobnym mogę być inspiratorem.
Dostaję wasze komentarze. Tutaj Andrzej Gosek. Każdy przyzwoity człowiek uważa dokładnie tak samo jak Żebrowski. Krysia Kutek. Kim jest pan Żebrowski, żeby obrażać inne osoby? Pan Czarnek to człowiek inteligentny, mądry Polak, patriota.
Inteligentny, zgadza się. Mądry, patriota. No tak, on rozumie patriotyzm, ale jest człowiekiem, który naprawdę... I to widziałem niejednokrotnie, ma za nic innych. Często ma za nic innych. Jeżeli by Czarnek, pan Przemysław Czarnek, nie był człowiekiem, który odwołuje się do wartości chrześcijańskich, który odwołuje się do dekalogu, który odwołuje się właśnie do Kościoła katolickiego, no to wtedy może łatwiej by mi było go zrozumieć. Natomiast no, dla mnie to jest przykład też hipokryzji i obłudy, że jest człowiekiem, który no piękne słowa mówi o wartościach, a zachowuje się często no naprawdę wprost przeciwnie, no a już nie mówimy w ogóle o tym, czego dokonał jako minister edukacji narodowej. Tutaj myślę, że jego sztandarowym dokonaniem, za które jeszcze powinien ponieść odpowiedzialność, to jest program Villa Plus, czyli po prostu złodziejstwo i uwłaszczanie swoich kolesi na majątku państwowym. Także to jest coś, co też ciąży na jego sumieniu i proszę mnie zrozumieć, naprawdę delikatnie się wyrażam o panu Czarnku, kiedy mam na myśli to, co zrobił jako minister.
Teresa Pasterska, dzbanem zawsze zostanie, a Czarnek to najlepszy przykład. Jeszcze tutaj Dariusz Szewczyk. Jak Braun latał z gaśnicą, to pisowcy piersi bili brawo, a jak zdjęli krzyż, to krzyk niesamowity. PiS teraz się zachowuje, jakby myślał, że są rasą panów, a co robią, to świętości największe.
Tak, zgadzam się.
A tutaj komentarz krytykujący Żebrowskiego. A co ma aktorzyna Żebrowski do profesora? Chyba nic, oprócz zazdrości o wykształcenie.
No właśnie, ale myślę, że jednak chyba taką kulturę osobistą, jak się słucha pana Żebrowskiego, nie tylko jako aktora, tylko jako człowieka czasami się wypowiada, to ma większą niż pan Czarnek. To jest moja subiektywna opinia, a jak widać tytuł profesorski...
Ale też użył słów takich jak ham, prostak, ostry.
No opisując chama i prostaka, no trudno nie użyć takich słów. No jak powiedzieć inaczej, że ktoś, kto jest rzeczywiście hamem i ma prostackie zachowania, jak to inaczej powiedzieć? Jakichś eufemizmów używać? To musi być wyraźnie powiedziane. Panie, jesteś pan hamem i prostakiem. I ja się na przykład, wiecie, czasami dziwię na przykład dziennikarzom, typu pan Rymanowski, że zapraszają w sposób namiętny tego typu ludzi. Tak? I tutaj nie mówię tylko o Czarnku. Przecież Kurski ostatnio był zaproszony, też to krytykowaliśmy. Nie? Człowiek, który moim zdaniem sprawował taką funkcję dzisiejszego Goebbelsa za czasów PiSu i niszczył telewizję publiczną, ale też jątrzył Polaków przeciwko Polakom. To przecież właśnie Kaczyński i jego ludzie typu Kurski, typu Czarnek są odpowiedzialni i są winni temu, że Polacy tak się nienawidzą, trzeba to powiedzieć, tak, że są takie podziały w polskim społeczeństwie. Ale do czego może to doprowadzić? No przecież sytuacja ostatnia na Słowacji, tak? I nawet to, co też dzisiaj się mówi, to jest w wywiadzie z generałem Pytlem. My dzisiaj nie będziemy tego analizować, ale też tam padły słowa, że na biurku Putina jest plan zamachu na premiera Polski, obecnego premiera Polski. No i teraz, jeżeli, przecież przykład, jeszcze jeden przykład, przykład prezydenta Adamowicza, który został zamordowany na scenie po tym, jak telewizja Kurskiego jątrzyła, judziła, pomawiała i tak dalej. Taka była cała nagonka medialna. No i to jest po prostu taka konsekwencja. No i w tym momencie my nie chcemy, żeby panu Czarnkowi się krzywda stała. Nie, niech sobie żyje jak najbezpieczniej, jak najlepiej, jak najdłużej, ale naprawdę trzeba jasno powiedzieć, zachowuje się skandalicznie, niejednokrotnie. Jest bezczelnym hamem. No jego, wiecie, nie ma żadnego względu na drugą osobę, na płeć piękną. No po prostu jest to człowiek, który dla władzy politycznej, dla jakiegoś zabłyśnięcia, dla tego, żeby być może zostać kandydatem PiS-u na prezydenta za rok, no jest w stanie chyba podeptać każdego innego, nie patrząc na to właśnie, jakie wartości głosi, nie? Że to jest w ogóle sprzeczne z tymi wartościami.
Jeszcze Kazimierz Szelest pisze, ale Czarnek nigdy nie został skazany sądownie za ordynarne rynsztokowe wypowiedzi. Czy to powinien zostać skazywany za to?
Za to to powinien być po prostu ocena taka moralna, jakaś taka nagana społeczna, ostracyzm. Ja na przykład właśnie Czarnka bym nie zaprosił do programu, tak? Nawet kiedy żeśmy się zastanawiali, czy byśmy tutaj Czarnka zaprosili, przecież jest z Lublina, prawda? Ja bym mu ręki nie podał osobiście. No, to też może ktoś powie, że to jest niegrzeczne, ale jednak nie. No, po prostu tak uważam, że pewnego typu ludziom, i którzy takie zachowania prezentują i tak jakby nie mają później samokrytycyzmu, no nie? Czyli oni są z tego dumni. On jest dumny z tego, że on jest właśnie, że tak ludzi traktuje, tak? Z buta, z góry, z wyższością, pomiatając nimi, wykorzystując też często swoją przewagę intelektualną, żeby kogoś tam zniszczyć, zgnoić i tak dalej. No to nie jest człowiek, który jest godny, tak uważam, żeby się z nim friendować, podać mu rękę i tak dalej, tak? A już na pewno zaprosić go do programu. I o to chodzi. Takiego człowieka niech sobie żyje gdzieś tam, sobie próbuje robić tę politykę, ale po co go lansować? Po co go zapraszać? Po co mu dawać okazję do prezentowania swoich zachowań? No chyba tylko po to, żeby właśnie, nie wiem, clickbaity robić i podbijać popularność swoich programów, ale no jednak tak nie powinno być. Też jednak media też powinny trzymać poziom.
Tutaj przy okazji, jak mówimy o skazywaniu za słowa, to możemy przypomnieć właśnie, że sąd w Lublinie stwierdził, za jakie słowa człowiek może zostać skazany, jakich słów nie można używać. Możemy puścić ten fragment.
To nie chodzi o treści wypowiadane przez oskarżonego, tylko o sposób, w jaki się wypowiadał. Więc rzecz nie dotyczy tutaj sporu o charakterze teologicznym, tylko po prostu kwestii kultury języka i niczego więcej. Bo czy jak można ocenić na przykład takie stwierdzenie, które wypowiadał oskarżony? Wygląda jak karadowcy katolicy, a w środku zwykłe, śmierdzące, zatekłe kacapskie jajce.
Co złego jest kacapskie?
Kacapskie jajco.
No wiem, ale co w tym jest złego? Kacapskie jest złe? No przecież teraz akurat mamy wiele do czynienia z kacapami. No przecież sam pan prezydent Duda był bardzo obrażony.
Nawet już w tym programie kilka razy powiedziałeś to słowo.
No, dokładnie. I wcale nie uważam, że to jest złe słowo. Że tak samo można powiedzieć o Putinie, że jest to kacapskie, śmierdzące jajco. I czy za to należy kogoś skazać, że używa takich słów? Nie, no mówi się z emocjami, ale mówi się, żeby oddać jakąś realną treść, tak? Że ktoś no to sobą reprezentuje, tak? Że jest kacapem i tak dalej. Już nie będziemy tam wchodzić na ten temat. Zresztą o Putinie jeszcze pewnie powiemy później więcej.
Tak, myślę, że możemy przejść.
Dobra,
już.
Z Czarnka to tylko jedna myśl na koniec. Pan Czarnek nie powinien być skazany za swoje słowa, natomiast powinien trafić do więzienia i do aresztu wcześniej za, jeżeli oczywiście mu się to udowodni. Mam nadzieję, że to rzeczywiście nastąpi i nie będziemy na to czekali kilku lat. Powinien trafić za ewentualnie popełnione przestępstwa, kiedy był ministrem edukacji narodowej, między innymi program Villa Plus. Do tego się wspaniale nadaje.
A my przechodzimy teraz już do kolejnego tematu. Już tutaj zacząłeś mówić o tym, że właśnie Szojgu został odwołany, dostał inną posadę w zamian za to, ale jeszcze może zanim przejdziemy do niego, to może jeszcze o tym nowym ministrze obrony, bo tutaj media piszą, że on nie ma żadnego doświadczenia wojskowego. Mówiłeś, że ma zmienić praktyki w wojsku przeciwko korupcji, ale czy to jest dobry pomysł kogoś, kto nie ma doświadczenia wojskowego?
Jest to pomysł Putina. Widać, że chyba była taka potrzeba. Też mówi się, czy no, donoszą różne media, czy różni analitycy, że Szojgu jako człowiek zarządzający armią, czyli również przygotowaniem armii do wojny, był odpowiedzialny za to, w jakim stanie fatalnym jest armia rosyjska. Krótko mówiąc, nakradł razem ze swoją kliką gigantyczne pieniądze. No ale czemu się dziwić? Jak Putin kradł i praktycznie miał prawdopodobnie od każdego biznesu swoją tą kryszę, czy wziątkę, czy haracz, to i Szojgu też starał się kraść ile mógł. Kradł akurat w tym sektorze wojskowym. Dla nas to bardzo dobrze, bo gdyby Szojgu był takim, można powiedzieć, porządnym człowiekiem, porządnym urzędnikiem, porządnym dowódcą i starał się naprawdę o przygotowanie armii rosyjskiej, to pewnie już by Ukrainy być może nie było, a może już w Polsce by siedziały kacapskie właśnie śmierdzące wojska. Natomiast tak się stało i tutaj chyba trzeba powiedzieć dzięki Bogu rzeczywiście, że ci zdegenerowani, naprawdę zdegenerowani ludzie rządzą Rosją, no i akurat w tym momencie mafia wzajemnie się tam jakoś żre, tak? Czyli Putin, główny mafiozo, główny ojciec tej mafii, capo di tutti capi, w tym momencie czyści sobie ze swoich kolegów, można powiedzieć, struktury władzy. Ciekawe, że Szojgu to jest chyba ostatni, który został z tej jeszcze jego gwardii leningradzkiej czy petersburskiej, skąd właśnie przyszedł Putin do wielkiej polityki. No w każdym razie ja odbieram to przesunięcie go na stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa, czyli stanowisko, które wcześniej zajmował jako Patruszew, jako degradację. Odwołanie Patruszewa na można powiedzieć, doradcę czy asystenta zajmującego się budową statków, to jest w ogóle kompletna degradacja i to pokazuje, że jednak Putin wygrał tę wojnę na górze, nie? Że tam te takie walki frakcyjne, wewnętrzne pokazują, że Putin dalej ma siłę, skoro człowieka, który wydawało się, że będzie jego następcą i wydawało się, że nawet go kontroluje w pewnym sensie, Patruszewa, no tak odsunął od ważnego stanowiska, od władzy. Natomiast jeśli chodzi o tego nowego szefa Ministerstwa Wojny czy Ministerstwa Obrony Narodowej, Andrija Białousowa, to jest to człowiek, który rzeczywiście nie był w wojsku, w sensie taki, no nie jest związany w armii, nie był żołnierzem i tak dalej. Jest to technokrata, jest to ekonomista, czy człowiek związany bardziej z biznesem, z zarządzaniem biznesem. No i teraz dlaczego Putin takiego człowieka powołał na wojnę? No być może właśnie, żeby ograniczyć korupcję, być może, żeby poprawić logistykę, czy poprawić zaopatrzenie finansowe, sprzętowe armii kacapskiej, która sobie nie daje rady w Ukrainie. No a być może też są takie komentarze, że Putin widzi, że nie jest w stanie zdobyć więcej, no bo zobaczcie, próbuje, Awdijiwkę zdobyli wielkim kosztem, próbują tam się przebijać, żeby dalej Donbas tak jakby zakończyć, zdobywanie Donbasu, próbują się przebijać w stronę Konstantynówki, w stronę Pokrowska, nie idzie im w ogóle. No to próbują odciągnąć część wojsk ukraińskich z frontu, zaczęli operację na Charkowszczyźnie. Też nie ma wielkiego, żadnego praktycznie sukcesu. Zdobyli kilka opuszczonych, można powiedzieć, wiosek, tak? I próbują jedno miasto zdobywać, ponosząc kolosalne, gigantyczne straty. Czyli Putin być może w końcu zobaczył, że on tej wojny nie wygra w sensie takim, że nie zdobędzie nic więcej znaczącego. Tym bardziej, że zaczęła napływać pomoc do Ukrainy ze Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, ale nie tylko, bo tutaj właśnie ta inicjatywa czeska zdobycia kilku milionów sztukami amunicji artyleryjskiej i tak dalej. Czyli Putin zobaczył, nie jesteśmy w stanie zdobyć nic więcej, to musimy przejść do obrony, żeby zachować status quo, żeby zachować to, co żeśmy zdobyli. No i być może dlatego ten człowiek jest na miejscu Szojgu. Też już są informacje w strefie informacyjnej właśnie, że ze stanowiskiem może się pożegnać Gerasimow, czyli szef sztabu generalnego, czyli ten, który już de facto dowodzi armią, który planował tę trzydniową operację specjalną, która już będzie trzeci rok, a może za jakiś czas okaże się, że 3 lata już skończone będzie trwać. Także też może być tak, że przyjdzie ktoś inny. Tylko teraz kto na jego miejsce? Bo już praktycznie wszyscy najlepsi dowódcy, marszałkowie, generałowie próbowali na różnych frontach, na południowym, na wschodnim i każdy w końcu się poddawał, albo był wymieniany, albo gdzieś tam no, zdejmowany ze stanowiska, degradowany.
Jesteśmy przy Rosji, to możemy powiedzieć, bo tutaj została przeprowadzona analiza przez NHK World Japan, która przeanalizowali dane i się okazuje, że Rosja sprowadza bardzo dużo nitrocelulozy z Chin. Chiny oficjalnie nie wspierają Rosji, ale jak się okazuje, ekonomicznie to robią. I...
Nie, Chiny bez Chin, bez wsparcia Chin, to Rosja już by dawno, można powiedzieć, się musiała poddać. To jednak wsparcie
Ale oficjalnie?
Chiny po prostu grają cały czas na dwa fronty, czyli starają się wspierać Rosję po cichu, na tyle, na ile Zachód im pozwala i Zachód nie robi wielkiej afery. Natomiast cały czas Amerykanie starają się tak jakby kontrolować ten proces i uderzać w Chiny i grozić Chinom sankcjami wtórnymi, grozić chińskim bankom, grozić, że uderzą w chińską gospodarkę. Chińczycy jednak się tego boją, bo też z jednej strony pomagają Rosji, no ileż tam im zdążyli napomagać, tak? Czyli dali im możliwość prowadzenia tej wojny już trzeci rok, tak? Przecież Korea Północna tak samo im pomaga, Iran im pomagał, wszystkie reżimy, cała oś zła. No ale w tym momencie też są takie sytuacje, że Chińczycy na przykład utrudniają eksport do Rosji. Czyli szczególnie instytucje chińskie finansowe boją się tutaj bardzo sankcji wtórnych i gdzieś tam przykręcają kurek Rosjanom. Tak? Przecież teraz Putin był z wizytą u Xi Jinpinga i nie załatwił nic w sprawach gospodarczych. Dla niego najważniejsze było odmrożenie projektu Siła Syberii 2, czyli żeby gaz i ropa z Rosji mogły płynąć jeszcze większym strumieniem do Chin. No bo w tym momencie, można powiedzieć, zarżnęli kurę znoszącą złote jaja, tak? Czyli zarżnęli Gazprom. Gazprom, rosyjska największa firma, w tym roku, czy dane za poprzedni rok, pokazują stratę pierwszy raz od 25 lat. Gazprom ma stratę gigantyczną. 6 miliardów dolarów, tak? No, może jak na Gazprom, też to nie jest to gigantyczna strata, ale jest strata. Czyli zobaczcie, że firma, która przynosiła kolosalne zyski, która przecież była sponsorem wszystkich tam drużyn piłkarskich, imprez i tak dalej, tak? Nagle okazuje się, że zaczyna sprzedawać swoje nieruchomości, bo może się zwinąć ta firma, może po prostu nie przetrwać tego kryzysu, który sami Rosjanie wywołali, bo odcięli praktycznie sprzedaż gazu do Europy Zachodniej, która przynosiła im największe zyski, która była bardzo łatwa, bo gaz akurat z zachodnich części Rosji łatwy był do transportowania gazociągami i tak dalej. To wszystko jest zamykane. Jeszcze do końca tego roku jest kontrakt na tranzyt gazu do kilku krajów europejskich przez Ukrainę, przez gazociąg Jamałski. To zostanie zamknięte. Ukraina powiedziała, że nie zamierza go przedłużać. I za chwilę Rosjanie zostaną im tylko Chiny. I tak bardzo liczyli na właśnie jak najszybszą budowę kolejnych nitek tych gazociągu Siła Syberii, a tutaj Chińczycy mówią, my nie potrzebujemy więcej waszego gazu, bo my sobie kupimy gaz. A to sobie od Amerykanów kupimy, a to sobie w Dubaju kupimy, od was też kupimy, jak będzie tani, tak? Ale więcej nie potrzebujemy. Czyli Putin tutaj przegrywa, tak? Czyli Chińczycy, to nie jest tak, że oni dają mu wszystko. Chińczycy wykorzystują sytuację po to, żeby podbić Rosję bez jednego wystrzału. I to trzeba powiedzieć jasno, że w tym momencie Chińczycy już można powiedzieć, opanowali Syberię. Jeszcze tam nie ma ich wojsk, tak? Ale już są ich obywatele, już są ich firmy, już są właścicielami wielu przedsięwzięć, ziemi zapewne także Chińczycy wykorzystali tę wojnę po to, żeby Rosję zwasalizować. W tym momencie Putin, żeby cokolwiek poważnego zrobić, to musi jechać zapytać się Xi Jinpinga. Jeśli by chciał użyć broni jądrowej, to Xi Jinping mu powie nie. I przecież był taki moment w trakcie wojny, na początku jej trwania, kiedy Putin naprawdę rozważał na poważnie użycie broni jądrowej i właśnie między innymi postawa czy sprzeciw Chin do tego nie doprowadził. Także to Chiny będą decydować, kiedy wojna się skończy. Tak może też być, nie? Że Chiny mogą mieć taki wpływ na Rosję, że mogą w momencie powiedzieć Putinowi starczy. Ale na razie tego nie mówią, czyli jeszcze mają w tym swój interes, widać.
Jak rozmawiamy o Rosji, to podamy wam wyniki z wczorajszej sondy, która była właśnie w mediach społecznościowych. Jak rosyjskie powiązania PiS wpłyną na wynik najbliższych wyborów? Tutaj 24% ankietowanych stwierdziło, że wcale, nieznacznie 44%, a 32% mocno zaniżą wynik PiS. Oczywiście, jeżeli byście chcieli więcej, to zachęcamy was do obejrzenia wczorajszego programu. A ty jak sądzisz,
dobrze
czy wpłynął?
Dobrze by było, żeby ta opcja trzecia zwyciężyła. Znaczy, już nie chodzi o to, żeby zwyciężyła w ankiecie, tylko żeby rzeczywiście wynik PiS-u został zaniżony zdecydowanie, bo okazuje się, że PiS jest tak na twardo partią prorosyjską. No my o tym mówimy od wielu lat już, że PiS-owcy to są zamordystami, że oni tam bardzo lubią się z Putinem, choć kiedy wojna wybuchła, zobaczcie, no to wtedy stanęli po stronie polskiego społeczeństwa przeciwko Rosji. Ale nie tak, że od pierwszych godzin wojny. Przecież jak oni dopiero jak zobaczyli, że atak Putina się załamał, że w 3 dni nie udało się mu pokonać Ukrainy, że załamał się tam atak na Hostomel, że nie udało się zabić Zełenskiego, przejąć Kijowa, a polski naród pośpieszył z pomocą uciekinierom ukraińskim, no to wtedy nagle rząd PiS-u stał się rzeczywiście chwilowo proukraiński i antyrosyjski. No a teraz wychodzi Szydło z worka, tak? Morawiecki jeździ na spotkanie proputinowskich partii. No, PiS-owcy atakują wszelkie próby nowego rządu, żeby wzmocnić obronność Polski, taką tak prawdziwie wzmocnić, ale właśnie w sojuszu z tymi, którymi jesteśmy w sojuszu, czyli w sojuszu z Europą, bo przecież PiS no, to był antyeuropejski przeciwko Europie Zachodniej, tylko Stany Zjednoczone, to okej akurat, no ale Stany Zjednoczone, Trumpa, który teraz mówi, że zostawi Europę samą i Putin nie chce robić, co chce. Także no, PiS to, zobaczcie, to był czynnik sprzyjający Moskwie i planom Putina tak naprawdę.
Tutaj wracamy w takim razie do Ukrainy i Rosji. Mówiłeś o dużych stratach Rosjan, które teraz mają, ale do jakiegoś czasu to oni niedawno zdobywali kolejne miejsca w Ukrainie i też Ukraińcom brakuje amunicji. Tak, z drugiej strony.
Tak, tak. No, był ten głód amunicji. Rzeczywiście sytuacja, tak jak zresztą mówiliśmy wcześniej, że ten maj, kwiecień to będą miesiące krytyczne, kiedy się może nawet posypać miejscami front ukraiński, ale oni dali radę, nie? Naprawdę są bardzo bohaterscy. Niestety odbywa się to kosztem wielu istnień ludzkich, nie? Wczoraj nawet jadąc, wracając z wyjazdu takiego, na którym byłem, słuchając radia, też właśnie była mowa, akurat była mowa o pracownikach w Polsce i była, jeden z przedsiębiorców mówił, no mieli do mnie przyjechać dwaj młodzi Ukraińcy do pracy. Już byliśmy dogadani. Poszli na front. Po miesiącu zginęli. Nie? Że zobaczcie, że oni też ponoszą wielkie straty. To, że Rosjanie ponoszą większe, kilkukrotnie większe, to dobrze, tak? No ale Ukraińcy bardzo, bardzo na tej wojnie cierpią i tutaj naprawdę Zachód ma sobie wiele do zarzucenia, bo Amerykanie przez pół roku wstrzymali pomoc ukraińską, to jest jedna rzecz. No i druga rzecz, która teraz tak naprawdę wychodzi, nie? Na jaw, na światło dzienne, to między innymi właśnie Amerykanie zabraniali Ukraińcom uderzać ze swojej broni, czy używając amerykańskiej amunicji na terenie Rosji. Na terenie, można powiedzieć, tej Rosji rosyjskiej, nie tam Krymu, nie Donbasu, gdzie są tereny okupowane, są to tereny ukraińskie, tylko Amerykanie zabraniali na przykład uderzyć w zgrupowanie wojsk tam przy Charkowie.
I tak? Dalej czyli zabraniają, Zełenski mówi, że tutaj trwają rozmowy, ale one nie kończą się
sukcesem.
Tak
naprawdę to tylko Brytyjczycy powiedzieli, że mogą Ukraińcy uderzać. We Francji dopiero teraz też jest dyskusja, można powiedzieć publiczna, żeby Ukraińcom zezwolić uderzać, gdzie chcą. Przecież oni się bronią, to mogą uderzyć gdziekolwiek, żeby Rosji zadać cios. No i Amerykanie tak mówią, politycy mówią, że dajemy wam wolność wyboru, czyli możecie zrobić, co chcecie, ale tak naprawdę to Ukraińcy twierdzą, że nie mogą zrobić, czego chcą, tylko są limitowani tutaj. No i zobaczcie, mamy sytuację tej ostatniej, trwającej, powiedzmy, ofensywy charkowskiej. Ukraińcy dobrze wiedzieli, że Rosjanie to planują. Charków jest kilkadziesiąt kilometrów od granicy, tam 40 powiedzmy kilometrów. Wiedzieli, że Rosjanie gromadzą swoje wojska przy granicy, tam w obozie białgorodzkim, szykując się do ataku na Charków. I nie mogli nic zrobić. Jakby mieli właśnie zgodę Amerykanów, to by walnęli wiecie, rakietami kasetowymi i tak dalej, w zgrupowania wojsk tych kacapskich, które się szykowały, i rozwaliliby ich jeszcze przed wejściem na teren ukraiński. Ale Amerykanie zabraniają. Dopiero jak wejdą do Ukrainy i zaczną tam niszczyć wszystko, gwałcić, mordować i tak dalej, to wtedy możecie w nich uderzać naszą bronią. No to zobaczcie, to jest naprawdę taka asymetria w prowadzeniu wojny, a Putin stosuje metody, można powiedzieć, XIX-wieczne prowadzenia wojny. Właśnie dzisiaj Lloyd Austin mówił, no widzimy, że Putin stosuje, my tutaj XXI wiek mamy, taką wojnę humanitarną, precyzyjne uderzenia, a Putin stosuje XIX-wieczne metody, tak, takich rzezi i tak dalej. No jak to tak z nim walczyć? No właśnie trzeba walczyć na jego poziomie, nie bać się tego. Rozwalać ruskich tam, gdzie się grupują, po prostu niech poniosą takie straty, żeby odechciało im się próbować wejść. No i teraz jest walka o to, żeby Ukraińcy mieli taką możliwość. Tutaj im kibicujemy, no bo powinni mieć możliwość bronienia się wszelkimi dostępnymi środkami i wszelkimi dostępnymi możliwościami. Jeżeli dajemy im broń, to już niech robią z nią co chcą, bo to oni się bronią. Jedyne, co robią rzeczywiście tak z sukcesem ostatnio, używając właśnie swoich środków, no to poszli do przodu bardzo, jeśli chodzi o produkcję dronów uderzeniowych. Coraz więcej jest tych dronów, no już bezzałogowych statków powietrznych, można powiedzieć, uderzeniowych. I rzeczywiście Ukraińcy rozwalają metodycznie, jedna po drugiej, kacapskie rafinerie. Uderzają zazwyczaj te najbardziej wrażliwe instalacje, te związane właśnie z rafinacją ropy naftowej, co powoduje, że Rosjanie może i ropę mają, ale nie mają benzyny, nie mają produktów ropopochodnych, czyli tego, za co mieli, wiecie, większą kasę, załóżmy, do budżetu, to też uderza w społeczeństwo, bo zaczyna w Rosji się kryzys, można powiedzieć, benzynowy czy paliwowy. Uderzyć może też w końcu i w armię, że będzie musiał Putin wybrać. Albo damy paliwo ludziom i gospodarce, albo damy armii. No i ciekawe, co wybierze, nie? Także no taki mają pomysł na właśnie prowadzenie takiej wojny asymetrycznej, no i robią to rzeczywiście z sukcesem dzięki własnemu przemysłowi, własnemu temu kompleksowi obronnemu i własnym firmom, inżynierom i tak dalej, którzy produkują te drony. I rzeczywiście robią to już tak masowo, nie?
Zełenski też ostatnio zaapelował do państw NATO sąsiadujących z Ukrainą, aby zestrzeliwali cele i chronili cywilów ukraińskich, i mówi, że państwa mogłyby to zrobić i że to nie byłby atak dokonany przez państwa NATO i jakieś zaangażowanie. No ale tak,
jak no właśnie.
Tutaj państwa
się boją
tak,
te kraje.
Państwa inaczej uważają tutaj, i Polska.
Ja myślę, że to się zmieni z czasem. No bo zobaczcie, jak wojna się zaczynała, to był temat w ogóle, czy dać Ukrainom, znaczy Niemcy to im hełmy, nie, wysyłali 5000 hełmów, jeszcze nie znali adresu, wysyłali te hełmy przez pół roku prawie, że i tak dalej. Później był temat, czy Ukraińcom dać javeliny. Później było wielkie biadolenie, jakim czołgi możemy dać, przecież jak im damy czołgi, to Putin zaraz tutaj nas zrówna z ziemią, nie? Już są i javeliny, i stingery, i czołgi są, i Bradleye, no czołgi to przeróżne, choć mało. Tutaj Polacy rzeczywiście, tutaj chwała Polakom, że daliśmy najwięcej czołgów Ukraińcom. Przy okazji, to jest też dla nas też okazja do modernizacji naszych sił zbrojnych, a oni, te czołgi, które znają, które są świetne. Tutaj mówię o PT-91 twardy, bardzo sobie chwalą Ukraińcy. To jest modernizacja czołgu T-72. Używają znakomicie przeciwko kacapom. No, jak już był temat czołgów załatwiony, wozów piechoty, tam artylerii samobieżnej jeszcze wcześniej, no to przyszedł temat samolotów, tak? I to, bo to jest związane. Zobaczcie, że jedynie kilka krajów dało Ukraińcom samoloty i śmigłowce. To są kraje te najbliższe. Polska, Słowacja jeszcze za poprzedniego premiera, Czechy. No to oczywiście mówimy o samolotach kacapskiej produkcji, tak? Czyli głównie to były MiG-29 i śmigłowce, te Mi-24, Mi-8. No ale Ukraińcy czekają na nowoczesne samoloty. Już czekają ponad rok. O F-16 mówi się już bardzo, bardzo, bardzo długo.
Teraz Dania ma przekazać F-16.
W końcu Dania jako pierwsza ma przekazać. I szefowa premier Danii powiedziała, że to będzie w tym miesiącu. tydzień temu mniej więcej powiedziała, że w ciągu miesiąca pierwsze F-16 duńskie będą w Ukrainie. Z tym, że no Dania ma przekazać 24 sztuki, ale w tej pierwszej partii będzie mniej niż 10. No trochę mało, nie? Wiecie, no to jest tak, że cały czas jest taka kroplówka. Dostają jakąś tam kolejną nowoczesną broń, a jeszcze wcześniej o HIMARSach nie mówiłem, przecież też były HIMARSy, teraz ATACAMSy, czyli te rakiety balistyczne do HIMARSów. Także coś tam cały czas Zachód idzie tak jakby o krok wyżej w tej drabinie eskalacyjnej. Teraz będą samoloty. No to co będzie następną kwestią? No myślę, że następną kwestią będzie jednak to, że też i zachodnie samoloty, na przykład jak będą Ruscy atakowali okręg zachodni Ukrainy, czyli okręg lwowski tutaj, Zakarpacie, to będą pomagali Ukraińcom bronić tych terenów. No bo Ukraińcy, zobaczcie, przenieśli na zachód Ukrainy cały kompleks przemysłowy obronny. To trochę tak jak Stalin, jak Hitler go zaatakował w 1941 roku, to Stalin przeniósł wszystko za Ural, kiedy tam już wydawało się, że przegra wojnę. No Ukraińcy nie mają takiej głębi, można powiedzieć, przestrzeni operacyjnej, jak miała Rosja sowiecka. Nie mają swojego Uralu, mają tutaj Zakarpacie i mają okręg lwowski, powiedzmy, tak? Czyli tutaj rzeczywiście zgromadzili, czy gromadzą bazę przemysłową do prowadzenia wojny na dłuższą metę, czy na dłuższy czas z Putinem. No i teraz myślę, że Zachód będzie bronił tego. No bo Zachód podjął decyzję, że Ukraina nie może przegrać wojny i tego się trzyma. Niestety, ciągle jeszcze pokutuje też, że nie może wygrać wyraźnie tej wojny. No Amerykanie mają swoje cele strategiczne. Ich celem strategicznym jest maksymalne, długofalowe czy długoterminowe na jak najdłuższy czas osłabienie Rosji. No jeżeli by wygrali z Rosją w ciągu 2 miesięcy, jeżeli by Amerykanie dali wszystko, siły, wprowadzili jeszcze swoje wojska, pomogli, jeżeli by wygrali z Rosją w ciągu 2 miesięcy, to Rosja nie byłaby osłabiona. Byłaby upokorzona, ale nie osłabiona. No oni kalkulują, myślę tutaj akurat mądrze i logicznie, że lepsza jest Rosja osłabiona, niezdolna do ataku przez dziesięciolecia, na to liczą, niż upokorzona Rosja, która przegrała w ciągu 2 miesięcy i będzie dalej silna i będzie starała się tak jakby revenge, tak? czyli no, odwet wziąć. Także no, taka jest ich kalkulacja polityczna, ale myślę, że kalkulacja w tym momencie, czy decyzja jest taka, że Ukraina nie może przegrać. I mówi się, że gdyby Ukraińcy, na przykład front jakby się załamał, to Zachód przyśle wojska, żeby bronić tej zachodniej Ukrainy, żeby Putin nie wziął wszystkiego, czy nawet żeby bronić Kijowa, tak? Żeby Putin nie wziął wszystkiego, żeby być może na Dnieprze się oparł front, no już wtedy ta wschodnia Ukraina byłaby stracona. No ale póki co ci się trzymają, Putin tam wali, można powiedzieć, głową w mur, ponosząc wielkie straty, bardzo dobrze. Trzeba liczyć, że tak to się utrzyma. No i że być może będą mieli siły i środki i pomysł. Tutaj jest kwestia mobilizacji ukraińskiej, która się już zaczęła, już ta ustawa weszła w życie, żeby odzyskać inicjatywę strategiczną i żeby może coś odbić, a najlepiej wypędzić kacapów po prostu do tej Rosji. Niech se tam se w tej Rosji żyją, tak jak im się podoba, wspaniale, nie?
Jeszcze z informacji dotyczących Ukrainy, to wczoraj skończyła się kadencja Wołodymyra Zełenskiego i powinien on zgodnie z prawem podać rząd dzisiaj do dymisji, ale się mówi, że tego nie zrobi.
Nie, no dogadali się, że w czasie wojny tego nie zrobi, że po prostu wojna uniemożliwiła przeprowadzenie wyborów i w ogóle nie ma tego
tematu. Ma też poparcie społeczeństwa. Tak. Został przeprowadzony sondaż, w którym 67% Ukraińców stwierdza, że no nie chce wyborów w trakcie trwania
wojny. To już jest ich sprawa wewnętrzna, trzeba to uszanować, nie mieć żadnych pretensji. I to nie jest przecież dyktatura. Jeżeli by nie było wojny, to normalnie byłyby wybory i pewnie byłby albo jeszcze raz Zełenski prezydentem, albo byłby inny prezydent. Jest jak jest, dopóki wojna się nie skończy, dopóki, mamy nadzieję, Ukraińcy tej wojny nie wygrają, nawet niech wygrają przy stole negocjacyjnym, ale niech wygrają, to wtedy nie ma co ich tam naciskać, że powinni zmienić prezydenta, bo powiedzmy, ten jest za długo, nie? Natomiast uczcili, to taką ciekawostkę wam powiem, uczcili właśnie ten koniec kadencji, czy pięciolecie kadencji, tym, że walnęli w ostatnich dniach naprawdę znowu celnie dronami, rakietami po Półwyspie Krymskim, w Sewastopolu zniszczyli okręt, który się Cyklon nazywa, który był nosicielem kalibrów, czyli taki, powiedzmy, krążownik rakietowy. zniszczyli też w porcie w Noworosyjsku niedawno kolejny okręt z tej floty czarnomorskiej. Mówi się, że Rosjanie już stracili 30% floty czarnomorskiej i chowają ją tam, gdzie tylko mogą, żeby Ukraińcy jej nie rozwalili. A Ukraińcy mówią, przyjdzie czas na wszystko. Flota czarnomorska, przyjdzie czas, że ją całą zniszczymy. Bo wy żeście, przecież Rosjanie niszczą, wiecie, ukraińskie miasta, tak? Niszczą szkoły, przedszkola, elektrociepłownie. Chcą zniszczyć cały naród. I Ukraińcy mówią, przyjdzie czas na odpowiedź z naszej strony. Po flocie czarnomorskiej będą wasze rafinerie, a później też będą i wasze zakłady przemysłowe, a również i wasze elektrociepłownie mogą być i tak dalej, bazy wojskowe, lotniska. No wszystko, co będzie trzeba, to i my wam rozwalimy. I ukraińskie drony już latają tam i 1000, i 1500 kilometrów od frontu po terenie Rosji. Jakoś Rosjanie nie są w stanie ich zlokalizować, zestrzelić, zapobiec uderzeniom.
My przechodzimy już do ogłoszeń. Zachęcamy was do odwiedzenia sklepu Idź Pod Prąd. Tam promocje duże i z okazji Dnia Mamy, a także z okazji wietrzenia magazynów. Także aż do 70% są promocje. To zachęcamy do odwiedzenia i też oczywiście przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, że możecie nas wesprzeć, jeżeli wam się podoba to, co tutaj widzicie, co robimy. Tutaj macie różne opcje. Zachęcamy do wejścia na stronę idzpodprad.pl/wsparcie. Tam wszystko będzie napisane. Ja dziękuję Tobie bardzo za komentarz i udział w programie.
Dziękuję Tobie, dziękuję Wam, drodzy widzowie. Do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję, że byliście z nami, a dzisiaj o 19:00 jeszcze wieczorek przy mikrofonie.